filozoficzny.
Witamy w kolejnym odcinku Pogawędnika Filozoficznego. Dzisiaj czeka nas prawdziwa pogawędka, bo nawet sami nie wiemy, dokąd nas rozmowa doprowadzi. A chcieliśmy dzisiaj z Dawidem Wincławem, którego serdecznie witam.
Witam wszystkich.
Porozmawiać o kwestii, która wydaje się być trywialna, dotykająca nas wszystkich, dotycząca nas wszystkich. Mianowicie o domu. Lubelski Etos przygotowuje numer tematyczny poświęcony tej problematyce. Jest oczywiście na ten temat też pewna literatura. Każdy z nas, jak się wydaje, ma coś do powiedzenia o domu jako miejscu zamieszkiwania. Więc można by postawić pytanie, czy jest jeszcze coś, o czym warto tutaj gawędzić? Uznaliśmy z Dawidem, że jest i dlatego zapraszamy Was dzisiaj na pogawędkę o zamieszkiwaniu, o domu, może trochę o widnokręgu, o otoczeniu, o ogrodzie i tak dalej, i tak dalej. Od czego zaczniemy, Dawidzie?
Tak się zastanawiam, że to trochę tematyka, na którą wszyscy jesteśmy w ostatnim czasie niejako skazani przez wszystkie lockdowny, kwarantanny. Dom to taka przestrzeń, w której spędzamy teraz niemożliwie najwięcej czasu. Nauka o domu, filozofii, znowu zaczynam od wysokiego C, to przecież ojkologia.
No właśnie, to jest rzecz ciekawa.
A jak jest ojkologia, to też są ojkolodzy.
Ojkolodzy.
Nie wiem, czy logicy by się z tym zgodzili, z tym wnioskowaniem. Ale zacznijmy od tej etymologii, ojkos.
Ale przepraszam, że ci przerwę, bo powiedziałeś, jakby tak. To było już uznane, że istnieje nauka o domu, ojkologia, nie mylić z ontologią. My oczywiście jesteśmy już
oświeceni. Może inaczej, pojawiają się pewne aspiracje. Żeby ta nauka.
My oczywiście jesteśmy.
Subdyscyplina już powstała, słusznie.
Oćwiczeni przez naszych gości. Piotr Domeracki nie tak dawno opowiadał o monoseologii przecież. Natomiast istotnie trzeba oddać sprawiedliwość profesorowi Tomaszowi Sławkowi i jego zespołowi, którzy wydali w roku 2013 w Katowicach książkę pod tytułem Ojkologia, nauka o domu.
Ojkos jest greckie słowo, które pojawia się jeszcze przed Arystotelesem. Z całą pewnością pojawiało się już w tym kontekście, o którym chcemy dzisiaj mówić, u Arystotelesa, zwłaszcza w polityce. Ważne teraz jest powiedzieć, czym ten ojkos był dla Greków. Kiedy my mówimy dom, mamy na myśli przede wszystkim budynek. Dla Greka przede wszystkim była to rodzina, w dalszej kolejności mienie, wszystko co ta rodzina posiadała. Na trzecim miejscu mowa jest o domu jako o budynku, czyli to wszystko, co rozumiemy, wydaje mi się, my pod słowem dom właśnie. I to jest może dobre pytanie, dobry kierunek, w którym powinniśmy podążyć. Dom to bardziej wspólnota? Kiedy mówimy o domu, to myślimy o wspólnocie, o ludziach, czy też właśnie raczej o budynku i tak. wszystkim, co się znajduje też nie tylko wewnątrz, ale także w jego obrębie.
No właśnie, tutaj dotknąłeś bardzo ważnej sprawy. To może nie wybrzmiało dobrze, bo słowo ojkos nie kojarzy nam się z ekonomią, ale przecież ekonomia jest niczym innym jak nauką o zarządzaniu tym majątkiem w znaczeniu ojkos, prawda?
Ojkonomia.
No dobrze, Grecy pouczyli nas już wyraźnie, że to słowo jest wieloznaczne. Ja bym chciał, jeśli pozwolisz, przywołać jeszcze inny termin, który no, jest jakimś takim praojcem i pramatką w ogóle dyscypliny, którą się obaj zajmujemy, czyli etyki, bo warto przypomnieć, że słowo etos nie znaczy może dom, ale miejsce zamieszkiwania albo wypasu zwierząt. Tak, jest taki słynny fragment u Homera o powiedzeniu koni na znajome nam pastwiska. To jest to jedyne miejsce, gdzie u Homera występuje termin etos w znaczeniu pastwisko. To jest oczywiście trochę naciągana teraz prezentacja tego terminu, ale wyobraźmy sobie Greka, który myśli o wspólnocie, oikos, o pastwisku, miejscu, gdzie hoduje swoje zwierzęta, o domostwie, o palenisku, czyli o tym takim bardzo intymnym miejscu, wokół którego gromadzą się ludzie, którzy są w jakiejś wspólnocie i są jakoś ze sobą związani. Albo jakby powiedział jeden z naszych studentów, panie Patryku, serdecznie pozdrawiamy, przygotowywał pracę na temat domu i chciał się skupić na kategorii przynależenia. Czyli dom to jest miejsce, do którego jakoś przynależymy. I dlatego wydaje mi się, że warto od razu rozdzielić to, co anglosasi rozdzielają chyba dość precyzyjnie, mówiąc osobno home i osobno house. Tak? My mówimy dom i w gruncie rzeczy pierwsze nasze takie wczesne skojarzenia biegną gdzieś do tego kwadratu, trójkąta, komina i dymu unoszącego się nad tym domkiem, który narysowaliśmy w przedszkolu. Dom, domek, budynek. Ale nie na tym chyba chcieliśmy się skupić, tak? Nie się tym zajmują deweloperzy, ci, którzy udzielają kredytów hipotecznych, ewentualnie architekci. My chcieliśmy o innym domu trochę dziś porozmawiać, czyli o tym miejscu, które zamieszkujemy, jak powiedziałby Martin Heidegger. No właśnie, chyba nie wolno nam nie wspomnieć tego nazwiska i tej postaci, prawda?
Tak, w słynnym eseju Budować, Mieszkać, Myśleć Martin Heidegger próbuje, no jak to, Martin Heidegger?
Próbuje Heideggerzyć.
Sięga do bardzo starej etymologii języka staroniemieckiego, mianowicie do czasownika bauen, które znaczyło być, ale na podstawie tego rdzenia Heidegger dochodzi do wniosku, że słowo to znaczyło także mieszkać.
No i tu się jak gdyby kończą żarty. Jeżeli być i mieszkać znaczy niemal to samo, to by znaczyło, że jeżeli jestem, to na pewno coś zamieszkuję. Tak? Gdzieś zamieszkuję, od razu zasiedlam. Nie mamy dobrych odpowiedników w języku polskim chyba, prawda?
Albo mało tego, można powiedzieć mocniej, nie da się inaczej być, jak mieszkać.
O właśnie, nie da się inaczej...
Nie można być i nie mieszkać.
Tam oczywiście dochodzi też ten trzeci komponent myślenia, tak, który na razie zostawimy sobie na boku. Ale tak się akurat składa, że ten tekst, kiedy myśmy się trochę temu przyglądali, wydaje się być takim punktem centralnym, czy punktem wyjścia dla współczesnych analiz problematyki domu. Wszyscy ci, którzy, także tutaj wspomniany profesor Sławek i jego zespół, wszyscy ci, którzy chcą się domem w sposób usystematyzowany filozoficznie zająć, do tego tekstu jakoś się odnoszą. Odnieśli się też do niego trzej autorzy tekstu z lat 90. minionego stulecia, mianowicie Bogusław Wolniewicz, Ulrich Schrade i Jan Zubelewicz w bardzo ciekawym tekście Dom jako wartość duchowa. On ukazał się w Znaku w roku 96 i jest też dość ważnym w naszej literaturze takim esejem, który próbuje tę kwestię porządkować i też nas jakoś zainspirował. Ale zanim powiemy coś więcej na ten temat, pozwólcie, że przywołam jeden fragment, który jest dość intrygujący, muszę przyznać. No ale jest też taki trochę wolniewiczowski w stylu, jeśli tak można powiedzieć. Artykuł zaczyna się mniej więcej takimi słowami. Fenomen domu rodzinnego był w filozofii rozwijany rzadko i mimochodem. Pisali o nim trochę egzystencjaliści, ale nic godnego uwagi do powiedzenia nie mieli. To, co możemy znaleźć u Heideggera i Levinasa, jest tylko namaszczonym mieleniem słów. Nawet Jaspers, jak zwykle najbardziej z nich rzeczowy, pisze o domu tylko od strony zagrożeń. Istoty rzeczy nie tyka. No, tutaj autorzy wyraźnie sytuują się na pozycji pewnych pionierów, którzy po raz pierwszy chcą pewne kwestie zagospodarować. No i robią to w sposób dość intrygujący i ciekawy. Nie będziemy tu oczywiście referować tego tekstu, nasi słuchacze mogą do niego zajrzeć. No ale też czuliśmy się jakoś obowiązku, żeby na ten tekst zwrócić uwagę. No i tam się pojawiły pewne ciekawe, odnoszące się jeszcze do myśli Henryka Elsenberga przemyślenia, łączące na przykład dom z ojczyzną. Tak? W końcu też zwróćcie uwagę, owa ojczyzna, tutaj z ojcem związana, tak? Dom rodzinny w sensie Heimat, jak mówią Niemcy, tak? Też to są takie ciekawe przestrzenie, które łączą myślenie, nie chcę powiedzieć patriotyczne, ale jakieś takie tożsamościowe, także z domem. Kiedy mówimy, że na przykład Polska jest moim domem. To są więc kwestie, które wykraczają poza to intymne doświadczenie jednostki czy jednostki i rodziny w takim intymnym zamknięciu w domu. Bardzo często i łatwo przenoszone są na przestrzeń dużo szerszą, jeśli tak można powiedzieć. No ale dobrze, teraz ciekawostka. Tekst Heideggera jest z połowy XX wieku. O pół wieku niemal młodszy jest tekst Wolniewicza, ale nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, że niektóre tezy, które formułują trzej autorzy, o których tu mówimy, bardziej trącą myszką niż to, co mówił Heidegger? Czy było tam coś takiego, co cię zelektryzowało? Bo ja miałem przy pewnym fragmencie pewne lampki mi się pozapalały, żeby nie wywoływać całej szerokiej dyskusji z tym związanej. Ale może przytoczmy ten fragment, o ile też na niego zwróciłeś uwagę.
Tekst zawiera taką dość ryzykowną tezę. To są właściwie 2-3 zdania, myślę, nad którymi warto się pochylić. Ja może Państwu zacytuję. Przygotowałem sobie tutaj taki mały fragment. Tylko kobieta tworzy dom, tylko ona ma ten dar, choć pewnie nie każda. Mężczyzna może jej w tym dziele jedynie pomagać lub przeszkadzać. Sam nie stworzy domu ani sobie, ani nikomu. W tym zakresie jest bezpłodny.
No grubo, nie? Chciałbym się powiedzieć. Już zostawiwszy na boku całą dyskusję na temat rozumienia płci kulturowej dzisiaj. Tak? Naprawdę zostawmy to na razie na boku, pewnie będzie jeszcze okazja, żeby o tym kiedyś porozmawiać. Ale no, dość radykalna teza, co prawda no, sprzed 3 dekad.
Bardzo radykalna.
I pisana przez wtedy już dojrzałych
pojedynczy mężczyzna, single byśmy powiedzieli, już domu nie stworzy.
Ale żaden gdybyśmy chcieli, domu nie stworzy.
Albo nawet żaden mężczyzna.
Słomiany wdowiec domu nie stworzy, jest bezradny. To jest taki stereotyp, czyli prawda?
Mężczyzna pozbawiony tego czynnika domotwórczego.
Tak. Pomijając oczywiście ten bardzo binarny sposób myślenia o kobietach i mężczyznach, nie dawało mi spokoju, przyznam szczerze, ten fragment też. Wydawało mi się, że nie chciałbym skreślać wszystkich całkiem zresztą ciekawych przemyśleń Wolniewicza i Szradego, bo można by dość łatwo przekreślić grubą kreską, powiedzieć, ach, tutaj się wzięli jacyś epigoni myśli Elzenberga, konserwatyści, za opisywanie figur życia, które są nieaktualne do naszych sposobów funkcjonowania. Ale nie chciałbym tego robić, bo byłoby to skrzywdą dla tekstu i wątków, które się tam się pojawiają. I powiem szczerze, że taką przyjąłem interpretację, że był to może taki rodzaj afirmatywnego uwznioślenia partnerów życiowych autorów, czy też członków rodziny, którzy mieli większy wkład. To niekoniecznie musi przecież przebiegać po linii mąż-żona. Bardzo często mamy we wspomnieniach takie figury prababek czy babć, które piekły smakowite ciasta, ten zapach się gdzieś roznosił w domu rodzinnym naszym czy naszych rodziców i kojarzył nam się z domem. Prawda, takim domem wyidealizowanym, często zbudowanym z opowieści innych osób, nawet naszych własnych przeżyć, prawda?
Tak, więc babcia piląca ogródek, na przykład, właśnie, piekąca chleb.
Takie jakieś mgliste wspomnienia z naszego dzieciństwa najczęściej, które nam współbudują do dzisiaj wyobrażenie takiego dobrego, ciepłego domu.
Czyli tak? Stwierdziłbyś, że to jest element subiektywny bardzo w tym rozumieniu.
Oni tutaj zwrócili uwagę na kobietę, to oczywiście jest rzecz do dyskusji.
Tak, ale właściwie brakuje argumentu dlaczego, prawda? Tak. To jest taka goła teza, tylko kobieta i nie wiadomo dlaczego. Ten Wolniewicz jakby tutaj...
Ale tak, ale zwróćmy uwagę na jeszcze jedną kwestię. Mianowicie Witold Rybczyński w swojej słynnej książce też o domu, przy czym od razu trzeba powiedzieć, że Rybczyński jest architektem i piewcą pewnej idei domów, nie w filozoficznym czy w mniej filozoficznym wymiarze, ale bardziej kulturoznawczym, można by powiedzieć. W książce Dom, krótka historia idei pokazuje nam, jaką rolę odegrała pewna warstwa wczesnej emancypacji kobiecości w domach holenderskich w XVII wieku. Bo my często, i ta książka jest świetnym na to lekarstwem, projektujemy nasze rozumienie domu na dom średniowieczny, dom mieszczański, XVII.
Tak jakby zawsze tak było.
Tak było, zawsze tak było. Mnie na przykład bardzo uderzyło w tej książce, że domy całkiem niedawno jeszcze, do początku końca XVII-XVIII wieku w ogóle były nieprzytulne. Że komfort domu, przytulność... To, co dzisiaj
Hygge ma krótszą genezę, niż nam się wydaje.
Zdecydowanie tak. Hygge nie powstało na pewno w średniowieczu. Trzeba to było przepracować. Mieszanie funkcji domu jako składu kupieckiego, powiedzmy, miejsca do spania, spożywania posiłków, miejsca, które nas chroni przed zewnętrznem, było bardzo powszechne i jednym z ostatnich i bardzo późnych elementów miał być ten element komfortu. Miękkich poduszek, sof, kanap, gdzie my się tak zanurzamy. To, co się nam dzisiaj z zadomowieniem takim dobrze kojarzy. Tutaj lektura Rybczyńskiego, przypomnę raz jeszcze, Witold Rybczyński, Dom, krótka historia idei, jest doskonałym prysznicem na nasze złudzenia dotyczące przeszłości domu. Ale wracając do Wolniewicza, Szradego i Zubelewicza, mnie się wydawało, że jest to taki rodzaj afirmacji, który się zdarza bardzo często, kiedy chcemy uwznieślić kogoś, wobec kogo czujemy się jakoś zadłużeni, w tym znaczeniu, że czujemy, że niezbyt wiele dajemy z siebie, żeby dom zbudować i że wiele zawdzięczamy towarzyszącym nam w tym domu, bliskim nam osobom. Wybacz, że znowu zacytuję tym razem innego klasyka. Od dłuższego czasu chciałem to zrobić, bo jest to jeden z moich ulubionych. Powiem tak, w tej kolejności. Pisarzy, tekściarzy i wokalistów. Mam tu na myśli Pawła Sołtysa, czyli Pablo Pavo, który razem z zespołem Ludziki nagrał jakiś czas temu płytę Ladinola. I tam jest wspaniały utwór, który dokładnie wyraża to, o co mi chodzi. Kiedy on śpiewa, proszę wybaczyć, nie będę nucił ani śpiewał, przytoczę tylko tekst. Dom rośnie sam, tak zdaje się idiotom. Dom żywi się tym, czym jesteśmy. Oknami przygląda się naszym powrotom. Najbardziej jednak znaczący jest refren, który brzmi mniej więcej tak. Dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Jest to fantastyczny przykład takiej afirmacji ukochanej osoby, którą jak gdyby sytuuje się w centrum tego miejsca nazywanego domem. Odsyłam do lektury tego tekstu i do tej piosenki.
Zwłaszcza do zdania dom jest cały z ciebie.
Dom jest cały z ciebie.
Tutaj mamy taką wybrzmiała, myślę, że ważna teza, można się z nią zgadzać lub nie. Tak jakby bez tej osoby domu nie było, to znaczy ona to ona, a nie budynek go konstytuuje.
Tak jest. Być może nawet potrzebujemy drugiej osoby. Tutaj przepraszamy wszystkich singli, wszystkich nomadów. Przepraszam cię, Dawidzie, bo ty trochę jesteś nomadą doktoranckim. Nie miałem śmiałości, żeby cię o to zapytać, ale może zrobię to teraz. Jak się zadamawiają doktoranci w tych stacjach, akademikach, w wynajętych mieszkaniach? Czy ty byś się odważył powiedzieć, że miejsce, które teraz zamieszkujesz, jest twoim domem? Tak z pełną odpowiedzialnością?
Ja mieszkam już tam 8 lat. Całkiem zresztą blisko od miejsca, w którym teraz nagrywamy ten odcinek. Szczerze mówiąc, prawie nigdy sam nie mieszkałem, chociaż zmieniałem mieszkania bardzo często. W tym momencie może zresztą chciałbym pozdrowić swoich współlokatorów, bo od zawsze
dom jest cały,
nigdy nie
mieszkałem
sam. Tak, i dom jest w nas i z nami.
Tak.
To też jest ciekawe. Można by było, już teraz może nie ma możliwości, ale zapytać tekstów, już nie samego Wolniewicza, ale jego tekstów. Czy Wolniewicz zgodziłby się z tą tezą, że ludzie, których przecież nie łączą żadne więzy krwi, ponieważ z moimi współlokatorami nie jesteśmy rodziną.
Ani spowinowaceni, ani spokrewnieni. Tak?
Studencko-doktorancką, tak, chyba, tak, że to tak, taką tak, rodziną jesteśmy, tak, więc tak. Jakieś może wspólna kondycja życiowa nas łączy. Czy można być rzeczywiście? Czy można stworzyć dom z osobami, z którymi nie jesteśmy rodziną? Że raz jeszcze powtórzę. A do tego jeszcze dochodzi kolejna kwestia w dobie ekofilozofii i wszystkich tendencji ekologicznych. Mówimy też przecież o tym, że wiele osób żyje na przykład ze zwierzętami, z czworonogami. Czy ja i mój pies to już dom?
Fantastyczne pole do refleksji. Jest tu o czym z pewnością myśleć. A z pewnością także jest to przesłanka, żeby na nowo przetrawić całe te opowieści, które tak tradycyjnie budują ten dom. Jako miejsce zakorzenienia rodziny wielopokoleniowej, dzietnej lub jakiejkolwiek innej, tak, w tym tradycyjnym tego słowa rozumieniu. Podkreślam bardzo mocno, nie mówimy tego, żeby wywołać jakąś dyskusję i na przykład oczywiście potępić w czambuł te wszystkie dywagacje z lat 90. Chociaż ja mam takie wrażenie, że ci trzej autorzy, oni w jakimś sensie są jeszcze, że nie ukrywają tego, zadłużeni w myśli Henryka Elzelberga. Nie ma w tym nic zdrożnego, sami dobrze o tym wiemy w Toruniu przecież. Natomiast mnie to osobiście też bardzo dotyka, bo bliska była mi ta myśl w czasie studiów filozoficznych, ale musimy się chyba pogodzić z tym, że nasi mistrzowie czy osoby, które nas kształtują, przesuwają się powolutku na pozycję, nie chcę powiedzieć epigonów, ale na pozycję klasyków. I że trzeba ich ciągle na nowo konfrontować z naszymi współczesnymi formami życia, formami budowania domów, tak? Dlatego, że myśl musi być żywa, a niekoniecznie tylko zadłużona u klasyków. No dobrze, ale mamy więc taką oto przestrzeń. Mamy Heideggera, mamy ciekawą dyskusję z tekstem trzech autorów, mamy bardzo inspirującą książkę Oikologia, profesora Sławka, ale nie bylibyśmy pewnie sobą, gdybyśmy chcieli coś od siebie dodać do tej całej opowieści. Powiedz, Dawidzie, bo to nas chyba najbardziej w tym wszystkim poruszyło, ta tak zwana topografia domu. Tak? Mieliśmy nie mówić o domu jako budynku, ale chciałbym cię wciągnąć jednak w tę przestrzeń, myślenie o przestrzeni domu. Tam jest chyba jakiś problem, prawda?
Tak, myślę, że często zastanawiamy się nad tym bardziej, jak to my tworzymy ten dom, jaką jesteśmy wspólnotą, jak my go tworzymy. Ale wektor jest, że tak powiem, obustronny, bo często jest także dom w sensie metrażu, w sensie zbioru przedmiotów, tak? Ten grecki oikos tworzy też nas, że to jest obustronne. Przypomniałem sobie teraz, zresztą poruszyłeś już trochę tą kwestię, mówiąc o książce Idea domu, kwestia okien w domach skandynawskich, w domach wczesnoprotestanckich. To jest ciekawy wątek, jak nasze poglądy, często nasza religia, nasz światopogląd manifestuje się w sposobie, jaki zasiedlamy przestrzeń. Niezasłonięte okna w Szwecji to nie wzięło się to tylko z tego, żeby wpuszczać światło w często ciemnych skandynawskich przestrzeniach, co Skandynawowie szczególnie w okresie jesienno-zimowym doświadczają. Ale wzięło się to też z tego, żeby pokazać naszą moralną transparentność. Oto my nie mamy nic do ukrycia, chcieliby powiedzieć Szwedzi na przykład. Tak? Patrzcie, tutaj nie ma żadnych występków, tu nie ma żadnej lubieżności. Zastanowiłem się trochę, że czy te trendy wnętrzarskie, mnóstwo teraz, wystarczy się przejść po księgarniach, żeby zobaczyć, jak bogata jest literatura na temat urządzania domu, a w jakim to stylu sobie można go urządzić, czy prowansalski bardziej, czy modny wciąż skandynawski. Czy ten dobór stylu, dobór przestrzeni nie mówi też coś o naszej sylwetce moralnej, naszych standardach moralnych?
Czyli... Albo szerzej o charakterze, o naszym usposobieniu, jak powiedzieliśmy. Tak. Przy czym oczywiście usposobienie to także charakter moralny.
Oczywiście.
Tak, tak. No to jest bardzo ciekawa sprawa, bo my chyba zdominowaliśmy dyskusję o domu przez estetykę. A zapomnieliśmy o tym, że za tym, jak mieszkamy, jak prezentujemy okna, zasłony...
Albo czyli szarości na ścianach, tak. to też coś mogą o nas powiedzieć.
Tak, mogą powiedzieć więc o wymiarze moralnym, tak, czy o generalnie ukonstytuowaniu naszym i o myśleniu o świecie. Dotknąłeś bardzo ważnej sprawy, ta relacja z zewnętrznym przez okna. No nie będziemy ukrywać, że przygotowaliśmy na ten temat jakiś tekst i może zaczynam odwagi, to go zarekomendujemy gdzieś w opisie. On się jeszcze nie ukazał, na razie dostał surowe recenzje, więc pracujemy nad nim dalej, ale to, co jak gdyby było punktem zaczynu naszych własnych poszukiwań, to właśnie owa dziwna gra, która została, jak gdyby wydawało się już dawno rozstrzygnięta. Dom to jest to, co prywatne, intymne, osobiste, wewnętrzne, natomiast to, co na zewnątrz, poza domem, jest publiczne, nieintymne, zbiorowe i tak dalej, i tak dalej. Otóż ta binarna opozycja wydaje się nie dostrzegać albo omijać taką dziwną przestrzeń pomiędzy. I o to chyba chcieliśmy się w naszym tekście i dzisiaj także upomnieć.
Ona chyba nieuchronnie musi powstać przez to napięcie, które niejednokrotnie nie da się ściśle odgraniczyć jednej przestrzeni, bo co próg domu, to jest jeszcze wnętrze, czy
no właśnie, ale weranda? No właśnie, to jest ciekawa sprawa, dlatego że chyba od prawa rzymskiego jeszcze na publiczne, prywatne, tak? Cały ten podział i potem ewolucja całej tej idei, bo to też nie do końca jest tak, że myśmy od zawsze wydzielali tę przestrzeń prywatnego i publicznego. Tak nas zdominowała, że przestaliśmy zauważyć, że ten dom, który zasiedlamy wewnątrz, tak trochę wychodzi na zewnątrz, skonfrontuje się z tym, co obce, ale jednocześnie adaptuje to, co obce, tak jak to, co otacza bezpośrednio dom. Ty się w którymś momencie chyba zajmowałeś filozofią ogrodu, prawda? Rzecz troszeczkę deficytowa w miastach, ogród. Czyli to takie trochę, właściwie co? Wydawałoby się, że jest częścią domu przez ogrodzenie, bo to w języku polskim, prawda?
Tak, ogród od ogrodzenia.
Jest tam, zresztą nie tylko w polskim, zdaje się łacina podobnie, tak? W ogrodzie nie mieszkamy. W ogrodzie możemy zjeść posiłek. Do ogrodu możemy wyjść na spacer.
W ogrodzie widzą nas sąsiedzi.
W ogrodzie widzą nas sąsiedzi. Tutaj namiastką ogrodu jest, nie wiem, balkon, loggia. Ta przestrzeń taka, którą my jak gdyby troszeczkę uzewnętrzniamy, tak jak gdyby to była delegacja z domu na zewnątrz, a jednocześnie intymna, bo nie wpuszczamy tam ludzi z zewnątrz, ona jest odgrodzona.
No chyba, że listonosza.
No do ogrodu, tak, ale na balkon już
niekoniecznie.
Tak. Natomiast myślę o tym dlatego, że to jest taka dziwna przestrzeń, ona nie jest obca przecież, to nie jest publiczne, to nie jest nieintymne. A jednocześnie dzikie, bo przecież tam rosną rośliny.
Ale z drugiej strony jesteśmy nawet prawnie zobowiązani dbać o tą przestrzeń.
To
tak? Chociażby poprzez odśnieżanie zimą. Nie jest, więc jest to trochę taka przestrzeń niby nasza, ale jednak skazana też nieuchronnie na spojrzenia. Proszę sobie wyobrazić, że od 3 miesięcy nie strzygę trawnika, tak? Nie koszę go.
Wiem, do czego pijesz, tak? Do moich nieudanych eksperymentów z łąką kwietną. Dobrze.
A nieudane, dobrze wiedzieć.
Dobrze, ale poważnie. Ja przede wszystkim od razu wyjaśnijmy, nie mieszkam w domu z ogrodem, tylko mam malutki spłachetek zieleni, który próbuję jakoś zagospodarować. I nie daje mi spokoju właśnie ta jego nieokreśloność. Bo z jednej strony jest to przestrzeń półotwarta, a z drugiej strony no, staram się ją zagospodarować, zamieszkać, tak? Przez to, że próbuję dbać o jakieś rośliny. Ale zostawmy, bo możemy mieć wszyscy, a nasi słuchacze tym bardziej problemy z ogrodem, zwłaszcza jeśli mieszkają w metropoliach, w małometrażowych mieszkaniach.
Można mieć oczywiście namiastko ogrodu na balkonie, no, więc do czego zachęcam.
Tak, też już o tym mówiliśmy. Ale ten deficyt też mnie o tyle niepokoi, że my chyba przymykamy oko na to tak zwane obejście, jak to się ładnie w języku polskim kiedyś mówiło. Muszę popracować w obejściu, nie w domu, ale zająć się zwierzętami, inwentarzem żywym, obejść. No właśnie, coś się dzieje z zewnętrzną przestrzenią, kiedy ja wychodzę z domu i ją obchodzę. Te nasze ścieżki, które wytyczamy do pracy sobie, tak? Do szkoły, do przyjaciół, do ulubionej knajpki albo restauracji. My te ścieżki wydeptujemy. Kiedy się zadamawiamy, to na przykład w nowym miejscu, w nowym mieście, to też je jakoś zasiedlamy. Nie tylko dom, mieszkanie zasiedlamy, ale i tę otwartą przestrzeń zasiedlamy. Czy można zasiedlić miasto, zamieszkać miasto? Jak to jest z tym miastem?
Ja myślę, że to jest proces bardzo konieczny. To znaczy zasiedlamy, ja myślę tak, może to zabrzmi trochę banalnie, ale bardzo stopniowo. Najpierw odkrywamy, gdzie jest pobliska piekarnia, sklep spożywczy, apteka. dopiero coraz później te kręgi stają się coraz mniej gęstsze, obejmują coraz większy obszar od najbliższych sąsiadów poprzez może panią, którą rozpoznajemy dwie przecznice dalej.
I kładziemy się i tak wchodzi nam do przestrzeni dymnej, bo kiedy...
I staje się częścią nas.
Tak, bo pozdrawiamy się, to czyli już się znamy. To jest takie dojmujące w dużych metropoliach, że jest tylu obcych przechodniów, a my chcemy jak gdyby ich wszystkich jakoś objąć jakimś mianem, jakimś rozumieniem, prawda? W ogóle miasto, takie wielkie miasto, czy większe miasto jest o tyle kłopotliwe, że my tam takie tylko wyspy zasiedlenia jak gdyby przeżywamy. Nasze przystanki tramwajowe, powiedzmy tak, czy nasze miejsca dookoła, miejsca pracy, tak? Ale wydaje mi się, że powinniśmy mieć jakieś narzędzie, i o to się chyba chcieliśmy upomnieć, żeby nazwać także tak zamieszkane, zamieszkiwane miejsca, może nie domem, ale właśnie obejściem do.
Tutaj też mamy pewien paradoks, ponieważ większa koncentracja ludzi mogłaby sprzyjać większej znajomości, intensyfikacji relacji, a z reguły, jak niestety wiemy, ja sam nie potrafię za dużo powiedzieć o swoich sąsiadach. Może z mojej klatki tak, ale tak. Już z klatki obok niekoniecznie, tak. Że nie znamy się.
No tutaj już klasyk socjologii, ale też i filozofii, o czym mało kto pamięta, Georg Simmel w artykule Mentalność mieszkańców wielkich miast wiele, wiele lat temu napisał, jak destrukcyjne dla relacji międzyludzkich ma znaczenie to bycie w natłoku, w tym nagromadzeniu mijanych przechodniów, obcych de facto sobie osób, jakie to miało mieć właśnie kluczowe znaczenie dla zerwania pewnych tradycyjnych sieci relacji. No ale cóż, żyjemy w takich warunkach, w jakich żyjemy, tak? Zasiedlamy domy, mieszkania w dużych metropoliach i musimy w tych warunkach dzisiaj, jak się wydaje, żyć. To wcale nie znaczy, że nie możemy korzystać z tych tradycyjnych form nazywania tego domu i jego bezpośredniego otoczenia. Ja bym się to chciał upomnieć o słowo, które pięknie w języku polskim wybrzmiewa i które chyba w ogóle nie jest nieprzetłumaczalne na obce języki, mianowicie widnokrąg. Widnokrąg, czyli to, co nam się jawi w spojrzeniu, kiedy wodzimy wzrokiem dookoła siebie. W jakimś sensie, obcując z widnokręgiem, niech to jest nawet widok z domu, z balkonu, tak? Jakoś go też zasiedlamy, przysposabiamy, zadamawiamy się w nim. To może być szeroki widnokrąg. Ja pamiętam, mieszkałem kiedyś w wieżowcu na 9 piętrze i ten widok z okna będzie mi towarzyszył przez całe życie, jako takie wspomnienie niby mojej własnej przestrzeni. Bo to był w jakimś sensie mój widok, który się zmieniał w zależności od pół roku i tak dalej, i tak dalej. To był potężny widnokrąg, bo to i wysokość była duża, i zasięg wzroku był duży, więc nie mogę go uznać za swój, za własny. Ale jednak jakoś w sensie zasiedlałem, tak? Myślę, że warto się upomnieć o tę także opowieść o domu, że dom to nie jest tylko to, co się kończy za progiem, jak powiedziałeś tutaj zaraz. To jest nasze, a to nie nasze. Że ta gra się toczy gdzieś w takiej przestrzeni ciągłego ucierania się.
Zachodzi między tymi przestrzeniami napięcie. Miejmy nadzieję, że częściej twórcze niż destrukcyjne.
No tak, bo przecież tych obcych jakoś musimy okiełznać, ogarnąć, przysposobić.
A oni nas. A trzeba o tym pamiętać. Tak.
Ja myślę, że to jest też doskonałe ćwiczenie w dialogu, jak się wydaje. Gdzie my musimy w znanej sobie przestrzeni spotykać ludzi, którzy nas zaskakują, wydają się obcy, a też się zadamawiają. Kiedy musimy ucierać te nasze wzajemne relacje. Tutaj kto wie, czy nawet ta przestrzeń pomiędzy tego obejścia, tego widnokręgu wokół domu nie jest równie ważna jak sam dom. To, co zamieszkujemy niejako w środku.
Spróbujmy może zebrać nasze dotychczasowe rozważania, to co powiedzieliśmy do tej pory na temat domu. Zgodziliśmy się z moim rozmówcą, że dom jest wszystkim nam jakoś dany, jakimś zagadnieniem, do którego wszyscy mamy jakiś bezpośredni dostęp. Każdy z nas gdzieś mieszka, każdy z nas za jakimś domem tęskni, być może część z nas od jakiegoś domu też ucieka, więc ta dostępność może być takim pewnym kryterium, głównym kryterium, jakimś wyznacznikiem też sposobu, w jakim refleksja na temat domu się tworzy.
No właśnie, ale skoro to jest takie powszechne, to może być i trywialne. Co można dodać nowego do tej opowieści? Wydaje nam się, że takie właśnie dobrze znane opowieści bywają często przezroczyste. Przegapiamy je, przesypiamy, albo jakby powiedział Andrzej Leder, prześniewamy, tak? Prześniony dom, gdzieś nieuświadomiony, ukryty, trzeba go przegadać jak gdyby na nowo. Ważne wątki mogą nam w gruncie rzeczy umknąć, bo przecież wszyscy znamy ogólne, trywialne tezy o domu. Należy więc wciąż i wciąż wracać do podstawowych egzystencjalnych problemów, a takim jest być może kwestia zamieszkiwania, przepracowywać je na nowo, no żeby nie uśpić naszej czujności i nie przegapić czegoś jak się wydaje ważnego. Jak chociażby tego, o czym mówiliśmy. Opozycji dom zewnętrzny, prywatne, publiczne. Ale także to, na co ty zwróciłeś uwagę. Mianowicie, jak przemyśleć na nowo nowych naszych współlokatorów, współpobratemców domowych, czyli na przykład zwierzęta, o których do tej pory mało, jak się wydaje, myśleliśmy.
W naszej dyskusji mamy z jednej strony nasze przemyślenia, nasze refleksje na ten temat, ale z drugiej strony nie sposób nie zderzyć się z tekstami, zwłaszcza tak klasycznymi tekstami jak eseje Budować, Mieszkać, Myśleć Heideggera, czy wspomniany artykuł już trzech polskich autorów, czy projekt ojkologii jako osobnej interdyscyplinarnej dziedziny namysłu nad domem.
Czyli literaturę mamy za staną, można do niej sięgnąć i pewnie damy ją w opisie na naszej stronie, tak żeby nasi słuchacze mogli do niej sobie sięgnąć, ale z drugiej strony zauważyliśmy, że jest to w jakimś sensie literatura rozproszona. Nie można mówić o żadnym kanonie czy mainstreamie, nie ma utartego szlaku, którym się można poruszać, a więc jest jeszcze wiele nowych pól do zagospodarowania. I co więcej, to też warto w podsumowaniu podkreślić, dotychczasowa długa nieobecność takiej osobnej dyscypliny nauki o domu, ojkologii, jak ją tutaj nazywamy za profesorem Sławkiem, zdaje się sugerować, że jest to zadanie dla wielu dzieci wiedzy. Jest to więc jakaś taka nadzieja na interdyscyplinarne, bardzo ważne badania. No przecież warto docenić to, co w kontekście badania domu zrobiła nie tylko architektura czy urbanistyka, ale psychologia czy nauki społeczne. Szkoda, że nie starczyło nam czasu, żebyśmy odwołali się do ciekawej kategorii Marka Aurze nie miejsca, tak? Miejsca niezasiedlonego, niezamieszkałego lub czegokolwiek innego. I to byłby kolejny wątek w podsumowaniu. Jest jeszcze coś do zrobienia, mimo że dostępna jest już na ten temat pewna literatura.
Mnie osobiście jakoś uderza ta niedokończoność tego projektu pod tytułem Dom, jego dynamika, to, że z racji tego, że jest to pojęcie, które też ma swoją jakąś taką dynamikę historyczną, różnie w określonym czasie dom pojmowano, istnieje pewne ryzyko, a mianowicie to, że pewne pojęcia stają się być może, czy twierdzenia nawet, stają się w pewien sposób anachroniczne. Wspomnieliśmy o takim zdaniu, że to kobieta buduje dom.
Tylko kobieta.
Tylko kobieta.
Tak. Ale z drugiej strony, no, dzieliliśmy się naszym doświadczeniem pewnej chropowatości odczytań tekstu trzech polskich autorów, ale ja bym postulował, żebyśmy się tej anachroniczności nie dali za bardzo ukąsić. Dlatego, że zgoda, niektóre starsze teksty mówią o domu patriarchalnie, może coś tak histowsko, albo opisują formy życia, co do których nie jesteśmy już dzisiaj przekonani. Ale strzeżmy się rzucania w ogień dawnych tekstów, to zawsze będziemy powtarzać. Raczej chodzi o jakiś twórczy dialog z nimi, konfrontację z naszymi przekonaniami. Nawet jeśli jakieś pasusy nas w tych tekstach drażnią, no to mogą być podstawą do dialogu.
Może taki ostatni aspekt, który nawiązuje do tego, co powiedziałeś, że dom w pewien sposób sprawia nam wciąż jakieś niespodzianki. Przypomnijcie sobie choćby ostatnie miesiące, kiedy dom zmieniło się nieco nasza percepcja domu od bezpiecznego, intymnego miejsca, w którym żyjemy, na jakiejś takiej pewnej bezpiecznej przystani. Dom stał się dla niektórych, pewnie też zależy od metrażu, niemal pułapką czy nawet więzieniem, w którym zostaliśmy skazani na
izolację.
Na izolację, tak? Więc stosunkowo niewielka zmiana, prawda? A jakie skutki wywołała?
I pozwól, że jeszcze taką ogólną myśl na koniec wypowiem. Po raz kolejny ta problematyka, którą tutaj zasygnalizowaliśmy tylko ledwie, pokazuje, że nie ma problemów raz na zawsze rozwiązanych. Pojęć, których znaczenia są raz na zawsze utarte. To jest bardzo dobre filozoficzne ćwiczenie z tym ciągłym przyglądaniem się rzekomo dobrze ugruntowanym kwestiom.
Hermeneutyka domu może.
Niech będzie hermeneutyka domu. Przestraszmy naszych słuchaczy jakimś kolejnym mądrym
słowem. Słowem.
Tak. A zatem ja z tego taką lekcję wyciągam najbardziej ogólną. Znaczy, kiedy zajmowaliśmy się problematyką domu, to zaskakiwało nas, jak wiele on nam ma jeszcze do zaoferowania, jak wiele do odkrycia, jak wiele ciekawych można na temat studiów prowadzić. Nawet na końcu naszej rozmowy dom nie przestaje nas zaskakiwać jako problem filozoficzny.
A zatem, drodzy słuchacze, spróbujmy udomowić dom.